Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z obietnicą jest już z nami pan Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak zdrowie i samopoczucie o tej porze w piątek?
Wyjątkowo dobre. Wszyscy już zmęczeni, pewnie trochę zniecierpliwieni. Myślę, że całe społeczeństwo nasze już by chciało wyjść i skorzystać z wiosennego słońca. No, ale jeszcze musimy trochę uzbroić się w cierpliwość.
Zanim przejdziemy do poważniejszych tematów, to jeszcze takie pytanie, które powtarza się wśród naszych zatroskanych radiosłuchaczy, jak zmiana czasu wpłynęła na jakość resetu i snu załogi Ministerstwa Zdrowia?
Staramy się jednak czasem trochę wyspać. Rzeczywiście gorąco namawiamy naszego szefa przede wszystkim.
A no właśnie.
Ale no wiadomo, no jesteśmy od miesiąca tak naprawdę w takim trybie kryzysowym, trybie chyba, w którym nigdy pewnie Ministerstwo Zdrowia nie pracowało, no i też rzeczywiście no, musimy się dostosować, ale mamy jeszcze duże pokłady energii i sił, więc walczymy.
Czy to prawda, że apogeum zachorowań nastąpi w ciągu 10 dni?
Różne modele i różne modele prognostyczne rzeczywiście pokazują nam dość różne scenariusze. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, na ile te restrykcje, które wprowadziliśmy, okażą się skuteczne, na ile ta dynamika zachorowań będzie różniła się od tej, którą widzieliśmy w niektórych krajach europejskich. I rzeczywiście, czy to jest 10 dni, zobaczymy. Ja nie chciałbym podać konkretnej daty, żebyśmy rzeczywiście się nie przywiązali, bo mam wrażenie takie i pewnie byśmy wszyscy chcieli, my w Ministerstwie Zdrowia też byśmy chcieli, żeby po świętach wróciło trochę normalności, ale czy tak się stanie, będzie zależało rzeczywiście od dynamiki zachorowań, od dynamiki niestety również zgonów.
Mhm. Zachowaliśmy więcej ostrożności od Włochów. Czy to oznacza, że nie będziemy się mierzyć z taką dramatyczną sytuacją?
O to przede wszystkim walczymy. Tak naprawdę dzisiaj walczymy o czas. Walczymy o czas na przygotowania sieci szpitali, o czas na przygotowania samych szpitali, o czas na ewentualne ich doposażenie. Na razie wydaje się, że tą walkę o czas wygrywamy. Rzeczywiście dostawy sprzętu, dostawy środków ochrony osobistej zjeżdżają do nas. Rzeczywiście w sytuacji, którą mieli Włosi, u nich to było bardzo nagłe i tego czasu na przygotowania było krytycznie mniej, więc jestem pełen nadziei tak naprawdę, że te działania umożliwią nam przygotowanie się właśnie na ten szczyt.
Panie ministrze, ile czasu trwa oczekiwanie na wynik testu na koronawirusa?
To jest bardzo różnie niestety w regionach i pewnie lokalnie jest to uwarunkowane. Pracujemy nad tym, żeby ta sieć laboratoriów była wydajna. Pracujemy nad tym na różnych frontach, po pierwsze otwierając nowe laboratoria, po drugie pracując nad wydajnością tego, co dzisiaj mamy. Chcielibyśmy, żeby ten czas oczekiwania to było około 12 godzin. Różnie z tym jest i dochodzą do nas różne sygnały i niestety wiemy, że ten czas oczekiwania jest w wielu miejscach dłuższy. No i pracujemy tak punktowo nad tym rzeczywiście, żeby go skracać. Przede wszystkim na dziś dzień otwierając nowe laboratoria, bo to wydaje się tą metodą, którą dzisiaj możemy zrobić, ale chcemy bardzo popracować nad wydajnością właśnie tych, które są, bo wiemy, że one nie robią tego w tym zakresie, w jakim mogły. I nie jest to zarzut do tych laboratoriów, tylko być może, nigdy żadne laboratorium z tych, które uczestniczą dzisiaj w tych badaniach w takim stanie, w takim podwyższonej gotowości 24 godziny często nie pracowało. Powołujemy właśnie, może jesteśmy w trakcie powołania takiego zespołu ekspertów, zespołu analityków w ministerstwie, który będzie właśnie wspierał te laboratoria i mam nadzieję pewnymi rekomendacjami sprawimy, że dojdziemy do znacznie wyższych poziomów realizacji.
A jak często lekarze pracujący w szpitalach przy chorych powinni powtarzać ten test?
Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy mieli kontakt z pacjentem covidowym, bo tu możemy mówić o tych szpitalach jednoimiennych czy zakaźnych, czy w szpitalu powiedzmy tym dzisiaj standardowym. Test, który wykonujemy, te badanie genetyczne, nie jest skuteczne od razu po kontakcie. To trzeba mieć tego świadomość i wiele osób pewnie myśli, że...
Czyli trzeba odczekać, tak?
Trzeba odczekać. On jest skuteczny dopiero po około 5-7 dniach. Więc założenie dzisiaj dla lekarzy jest takie, że jeżeli miałeś kontakt, jest podejrzenie, że ten kontakt był dla wszystkich, nie tylko dla lekarzy, dla całego personelu medycznego, że ten kontakt był, no to oczywiście kwarantanna, oczywiście izolacja i po 7 dniach test. Jeżeli wynik jest ujemny, można wrócić do pracy.
Panie ministrze, pojawiło się też pytanie jakiś czas temu o posłów, polityków uzbrojonych w maseczki, nawet z filtrem, a takich maseczek, nawet takich zwykłych chirurgicznych, brakuje w aptekach czy szpitalach. Warto wyposażyć się w te maseczki, czy jednak nie warto? Jak podróżujemy na przykład do pracy?
Wszystko zależy od tak naprawdę umiejętności przez nas samych obchodzenia się z taką maseczką. No po pierwsze maseczki, których używamy, maseczki jednorazowe, nazwy są jednorazowe. To nie jest maseczka, w której można chodzić cały dzień, to nie jest maseczka wielorazowego użytku, bo może sprawić więcej problemu i rzeczywiście nawet przyspieszyć zakażenie niż nas przed nim uchronić. Oczywiście maseczki powinny nosić przede wszystkim głównie osoby zarażone, które rzeczywiście noszą je po to, żeby nie zarażać innych. Jeżeli
gdyby tak było, to wyglądałoby bardziej, jak wielu posłów było chorych i przyszło w tych maseczkach do Sejmu. No nie wiem, czy tak było.
No, ciężko mi oceniać. No, my dzisiaj mówimy dość wyraźnie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego komfortu, również komfortu psychicznego, chodząc w pewne skupiska, na przykład do sklepów, no to jeżeli chce się odizolować, to może to zrobić. Może założyć maseczkę, może założyć apaszkę, może założyć szalik. To też jest jakaś ochrona. Oczywiście, że nie jest tak skuteczna jak profesjonalne certyfikowane środki ochrony osobistej, ale może to zrobić. Natomiast no bardzo przestrzegamy przed tym, żeby rzeczywiście no nie traktować tego jako produkt całodobowy. Podobnie rękawiczki. No rękawiczki jednorazowe też powinny być zakładane incydentalnie, a tak naprawdę głównie higiena, mycia rąk, stosowania płynów dezynfekcyjnych.
Sterylizacja covidowa. Brzmi to troszeczkę zaskakująco, ale tak jest, panie ministrze. Następne pytania też takie życiowe. Zbliżają się święta wielkanocne. Jesteśmy lojalni wobec nowych ograniczeń, no, ale zaczynamy się zastanawiać, czy te święta nie spowodują, że będziemy chcieli być bliżej naszej rodziny. Jakie decyzje powinniśmy podjąć, jeśli na przykład nasi dziadkowie mieszkają oddzielnie, ale w tym samym mieście? Czy my jesteśmy dla nich zagrożeniem?
Jesteśmy zagrożeniem. Rzeczywiście seniorzy to ta grupa, którą widzimy po danych światowych, jest najbardziej narażona na te najcięższe przebiegi choroby, na zgony. Wielkanoc wiadomo, jest dla nas czasem szczególnym, ale no w tym roku powinniśmy potraktować go wyjątkowo szczególnie, nie zmieniać naszych reguł izolacji, nie zmieniać reguł kwarantanny, reguł, którym na dziś dzień Polacy się poddają dość rygorystycznie i rzeczywiście tą odpowiedzialność wykazują. No i święta również do tego namawiamy. Wiemy, że jest to trudne, wiemy, że chcielibyśmy się spotkać z rodziną, chcielibyśmy rzeczywiście wspólnie świętować Wielkanoc, natomiast no, zachowajmy ostrożność. Naprawdę, jeżeli nie musimy, to te kontakty ograniczmy do minimum, do absolutnego minimum.
No, stąd są takie pytania, panie ministrze, bo jeżeli teraz na przykład się nie spotkamy, a będzie ciągle rosła liczba zachorowań, to kiedy to nastąpi? Tylko tak mówię. Kolejne pytanie związane ze skutkami decyzji związanej z centralizacją leczenia. Panie ministrze, ile szpitali powinno być, ale raczej powinno zostać przekształconych w szpitale zakaźne?
To oczywiście będzie zależało od dynamiki epidemii. Na dziś dzień tą bazę, którą mamy, czyli no, prawie 90 szpitali zakaźnych i to 20 mniej więcej szpitali przekształconych, to baza absolutnie wystarczająca. I dzisiaj to i baza i łóżkowa, i wolne respiratory, i łóżka intensywnej terapii nie są wypełnione w tych szpitalach w jakiś sposób, który powinien determinować decyzję o kolejnych przekształceniach. Ale jesteśmy na to gotowi. Mamy dalsze grupy potencjalnie szpitali, które już dzisiaj pracują w stanie podwyższonej gotowości, które mogą być przekształcone na te szpitale. Tak jak mówiłem na początku, dokupujemy aparaturę, w szczególności respiratory, ale nie tylko, bo to jest generalnie wyposażenie łóżek intensywnej terapii, no po to, żeby rzeczywiście, jeżeli takie dmuchanie na zimne, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli nastałaby sytuacja kryzysowa, taka, którą widzimy w niektórych regionach Włoch czy
kryzysowa, Hiszpanii, czyli?
Czyli rzeczywiście wypełnienie większości łóżek intensywnej terapii w danym regionie. To jest rzeczywiście sytuacja niebezpieczna, to jest sytuacja, w której rzeczywiście służby medyczne po prostu przestają być wydolne. No bardzo nie chcemy do tego dopuścić i wierzymy, że no ta baza, którą przygotowujemy pod to, będzie absolutnie spełniała ten wymóg zabezpieczenia.
Panie ministrze, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie zapobiec paraliżowi służby zdrowia, skoro coraz więcej lekarzy no, będzie chorować?
Oczywiście, że jest to problem wszystkich krajów, że personel medyczny staje się tym na pierwszej linii, tym najbardziej zagrożonym. Będziemy starać się ten personel chronić jak tylko możemy i środkami ochrony osobistej, i pewnymi procedurami, i tym, o czym mówiłem, zwiększoną intensywnością tych testów. To duże wyzwanie, to ogromne wyzwanie. Zdajemy sobie z tego sprawę. No, na szczęście mamy pewne możliwości administracyjne, mamy możliwości przekierowania tego personelu, mamy możliwości tak naprawdę zasilenia tych szpitali jednoimiennych zakaźnych personelem z innych podmiotów, z podmiotów, które dzisiaj tak naprawdę działają na mniejszych mocach niż działały przed epidemią, no i w których wielu lekarzy no, ma pewne możliwości. No, będziemy starać się wykorzystywać tego typu instrumenty, jeżeli będzie taka potrzeba.
Nad szczepionką na koronawirusa pracuje wiele zespołów naukowców na całym świecie. Jednym z nich kieruje nawet Polka. I te badania nad skutecznością szczepionki na ludziach zostały zaplanowane na przełom czerwca i lipca. Szybko czy nie szybko? Kiedy możemy, panie ministrze, spodziewać się potwierdzenia skuteczności takiej wynalezionej szczepionki?
No, chcielibyśmy jak najszybciej. Oczywiście to jest wielkie wyzwanie przed firmami, przed naukowcami, którzy nad tym pracują. No, dochodzą do nas pozytywne sygnały, że niektóre szczepionki już wchodzą w pewną fazę testów klinicznych. To na razie doniesienia, powiedzmy, niepotwierdzone. No, mielibyśmy rzeczywiście ogromną nadzieję na to, że ta szczepionka dotrze do nas no, na przykład w tym roku. Niektórzy twierdzili, że półtora roku potrzeba. Czekajmy z nadzieją rzeczywiście na to, że naukowcy uporają się z tym jak najszybciej.
Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Życzę dużo spokoju, dużo zdrowia. Pan Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dziękuję, panie ministrze. Do usłyszenia.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.